Szanowni Państwo, rozpoczynamy kolejny panel. Oddaję głos moderatorowi, panu redaktorowi Piotrowi Maślakowi.
I znowu będziemy musieli rozpocząć tę rozmowę nie w pełnym składzie, ale mam nadzieję, że jeszcze paneliści pozostali w jakiś sposób do nas sprytnie dołączą. To ja chciałbym przywitać, szanowni państwo, pana Michała Morka, kierownika działu opieki farmaceutycznej.
Dzień dobry.
Max.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Pana doktora Piotra Pietruchę.
Dzień dobry, dzień dobry państwu.
Dyrektora zarządzającego łańcuchem dostaw w logistyce w Sandoz Polska, członek zarządu Lek S.A. także. No i perspektywa inwestycji w innowacje farmaceutyczne, bo to jest ten temat, nad którym chciałbym, żebyśmy się pochylili. My wciąż czekamy na pana profesora Radosława Sierpińskiego, prezesa Agencji Badań Medycznych. Myślę, że to byłaby trzecia osoba i trzecia ciekawa bardzo perspektywa, bo mamy tutaj branżę aptekarską, mamy branżę farmaceutyczną, no i ta branża regulacyjna też mogłaby dosyć dużo wnieść. Zabezpieczone dostawy leków w hurtowniach, w aptekach, to chyba dzisiaj, szczególnie w kontekście tego naszego doświadczenia pandemii covidowej, nikt nie ma wątpliwości, jest równie ważne, co dostawy żywności, energii, to podstawowe bezpieczeństwo. No i mieliśmy dwa szoki, o których w zasadzie rozmawiamy tutaj chyba na wszystkich panelach na forum ekonomicznym. Ten pierwszy covidowy, drugi wojenny. Jakiego rodzaju innowacje te dwa wydarzenia wymusiły na branży farmaceutycznej? Tu chciałbym zapytać o te właśnie dwie różne panów perspektywy. Z jednej strony perspektywa producenta, perspektywa branży, z drugiej strony perspektywa całego segmentu aptekarskiego. Poproszę.
Dzień dobry państwu. Jeżeli mówimy o innowacjach, szczególnie w branży farmaceutycznej, no to należy powiedzieć, że innowacja nie jedno ma imię. Innowacje to nie tylko nowe produkty, ale także udoskonalanie, poprawianie tych istniejących, czy poprawianie ich efektywności kosztowej. I to właśnie to jest ten kierunek. Większa konkurencyjność, a większa konkurencyjność to bezpieczeństwo lekowe. I tutaj też warto powiedzieć jeszcze o definicji OECD, która właśnie wyraźnie mówi, że nie tylko korzyści technologiczne, ale także te ekonomiczno-społeczne są ważne w ocenie inwestycji. I z tej perspektywy warto powiedzieć o szczególnej grupie produktów biorównoważnych, innowacyjnych biorównoważnych. Mniej więcej w 2006 roku pierwszy lek biorównoważny został wprowadzony, hormon wzrostu. No i wiele lat minęło, są nowe molekuły. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wprowadzone innowacje produktowe na tych lekach, czy to poprawiające sposób uwalniania, sposób podania, czy poprawiające, a może przede wszystkim efektywność kosztową tych leków, no zostały wprowadzone. Natomiast nie do końca polski pacjent z tego korzysta. I jeżeli popatrzymy właśnie na rozwój leków biologicznych czy biorównoważnych w Polsce, no to jesteśmy w ogonie Europy. I to nie mówię tylko o krajach typu Wielka Brytania, Francja czy Irlandia, gdzie jest na przykład 75% dostępu do leków biologicznych, ale wyprzedza nas i to znacznie Bułgaria, Rumunia, Węgry czy Słowacja chociażby. I
dlaczego?
Sam fakt, że właśnie nie ma leków biologicznych w rynku otwartym, w aptekach. To jest główna przyczyna. Jest tylko w programach lekowych, gdzie są bardzo wyśrubowane kryteria. No, kryteria z czasu, kiedy to były jeszcze leki tylko innowacyjne. Zatem no, są pewne obietnice. Słyszałem sporo deklaracji w ostatnich dwóch dniach, więc liczmy, że i rynek apteczny, jakby te leki się dostaną na rynek apteczny i też przede wszystkim społeczeństwo, jeżeli mówimy tutaj o innowacjach, będzie miało korzyści. Polski pacjent będzie miał dostęp do innowacyjnych terapii, nowoczesnych leków biorównoważnych i jakość życia, bo to są leki szczególnie w reumatologii, dermatologii, no poprawiające znacząco jakość życia, a też trzeba powiedzieć tutaj, że te innowacje to są też przede wszystkim efektywności kosztowe, więc duże oszczędności dla budżetu państwa. Proszę bardzo.
To ta perspektywa aptek.
Tutaj potwierdzę, nowe leki to jak najbardziej innowacja. Wprowadzanie szerokiego wachlarzu molekuł do aptek i dostępność dla pacjentów, myślę, że jest mega ważne dla pacjenta i wpływa na pewno na stan jego.
Przepraszam, ale ja tu będę pełnił rolę strażnika naszego widza i słuchacza. Wprowadzanie nowych molekuł, jakby pan wyjaśnił.
Raczej wprowadzanie nowych substancji, leków do obrotu aptecznego. Ale ja tu właśnie z racji stanowiska sektora aptecznego chciałem zwrócić uwagę, że tu zgodzę się z przedmówcą, że nie tylko te nowe leki są innowacyjne, ale również nowe procesy, nowe usługi. Właśnie w ostatnich trzech latach, dwóch tak naprawdę, odkąd się pandemia rozpoczęła, jeżeli chodzi o sektor apteczny, bardzo wiele zmian zaszło. Pandemia w cudzysłowie, troszkę pomogła przyspieszyć wprowadzenie rzeczy, które nie były i usług, które nie były wcześniej dostępne, a farmaceuci mieli kompetencje, żeby je wykonywać i na pewno wiadomo było, że będą przydatne dla pacjentów. Mianowicie mówię tu o wprowadzenie elementów już opieki farmaceutycznej, a także wprowadzenie szczepień, które mogły być przeprowadzane w aptekach. Pacjent, który tak naprawdę kilka lat temu kojarzył aptekę tylko z wydawaniem i dostępnością leków, teraz może przyjść do apteki, zaszczepić się, oczywiście zrealizować, wykupić wszystkie leki, a także myślę, że w przyszłości będzie mógł dokonać przeglądu lekowego. Jest to pilotaż, który jest teraz w trakcie trwania. I te usługi będą wpływały na to, że oprócz dostępności leków będzie farmaceuta, który jest specjalistą, czuwał nad jego bezpieczeństwem, a także mógł odciążyć nasz rynek zdrowia i świadcząc mu te usługi, po prostu pacjent będzie mógł wszystko kompleksowo dostać w jednym miejscu.
To jeszcze panie kierowniku dopytam, bo to jest chyba taki kierunek, który my jako pacjenci wszyscy obserwowaliśmy, szczególnie w czasie pandemii, czyli przeniesienie części ciężaru odpowiedzialności za diagnostykę także na branżę aptekarską, na farmaceutów, którzy do tej pory zajmowali się tym ostatnim ogniwem, prawda, łańcucha?
Tak, dokładnie i jeżeli mówimy o wachlarzu usług farmaceutycznych, to tutaj też w przyszłości liczymy na to, że będzie wprowadzone i testy diagnostyczne. Tak naprawdę testy diagnostyczne przeciw COVID zostały już wprowadzone i one mogą być wykonywane. Liczymy na to i chcemy jako farmaceuci rozszerzyć ten pełen wachlarz diagnostyki, a także wprowadzać różnego rodzaju programy profilaktyczne, jak wsparcie przy rzucaniu palenia, co również będzie wpływało na bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów.
To jeszcze obu panów chciałbym zapytać, jednak prawdopodobnie ciekawa byłaby perspektywa pana prezesa Agencji Badań Medycznych, ale jednak mamy zerwanie łańcuchów dostaw z powodu pandemii, to pierwsze. Mamy zerwanie łańcuchów dostaw z powodu wojny na jakimś określonym obszarze, ale jednak mamy. W jaki sposób, jeszcze do tego sankcje wprowadzone na Rosję, w jaki sposób to wszystko odbiło się z panów dwóch tej różnej perspektywy na państwa branży?
Ja bym powiedział, że nie było aż tak dramatycznie. Nie możemy mówić o zerwaniu łańcuchu dostaw w przypadku... Były pewne zakłócenia, wiadomo, kanał Suezki czy zamknięcie Szanghaju kilkukrotne, natomiast nie możemy mówić o dramacie i raczej możemy powiedzieć, że tutaj firmy, producenci, hurtownie, apteki absolutnie stanęły na wysokości zadania. Natomiast ważne, żeby się zastanowić, co teraz, bo mamy już drugi czarny łabędź przyleciał, tak? Pierwszy to był COVID, drugi to jest wojna i musimy się zastanowić, jakie są priorytety, no bo na dłuższą metę takie zarządzanie kryzysowe nie ma szans. I takie dwa główne priorytety to przede wszystkim zrównoważenie łańcuchów dostaw i zrównoważenie kosztów. I jak to zrobić? I dobrym rozwiązaniem, nawet bardzo dobrym, mówimy to o innowacjach, choć nie wiem, czy to będzie adekwatne słowo, bo to, co jest pewną, powiedzmy, brak elastyczności w systemie regulacyjnym, pewne zacofanie systemu regulacyjnego na poziomie europejskim, gdzie tam nie ma żadnej cyfryzacji, zarządzanie zmianami jest nadal ręczne, to są tony papierów wymieniane między różnymi osobami, więc właśnie uelastycznienie tego systemu, swobodny przepływ produktów między krajami. No, w przypadku produktów FMCG mamy taki przepływ, w przypadku leków są długie procedury, przepakowywanie produktów. A wreszcie wprowadzenie e-ulotki. No, szanowni państwo, mamy e-skierowanie, e-receptę, mamy wiele sukcesów, my tu lokalnie w Polsce, natomiast nie da się wprowadzić e-ulotki bez rozwiązań na poziomie Komisji Europejskiej. I ten temat jest od przynajmniej kilku lat, natomiast...
Z perspektywy pacjenta brzmi to dosyć komicznie, przepraszam za takie stwierdzenie.
Dlaczego?
No bo wydawałoby się, że coś tak prostego w rozwiązaniu jak e-ulotka powinno być raczej formalnością.
No właśnie, tylko tutaj, żeby e-ulotka miała jakikolwiek sens, musi być to poziom europejski. Bo wtedy produkcja jakby jest jedna, nie ma przezbrojenia linii, czyli można wyprodukować więcej w krótszym czasie. Do ostatniego momentu można zdecydować, który kraj otrzyma produkty. Co więcej, można między krajami przesyłać. Też ważne jest to, że i to pokazały praktycznie wszystkie badania, w tym słynne badanie Technopolis dla Komisji Europejskiej, że braki leków, nawet w okresie pandemii w Europie, miały charakter lokalny, to znaczy dotyczyło jednego, dwóch, trzech rynków, czyli był gdzieś w jakimś kraju w Europie dany produkt. Wystarczyło go przesunąć między rynkami, co było bardzo, bardzo trudne ze względu na obecne przepisy. Zatem tutaj wprowadzenie ulotki to jest dużo lepsza dostępność leków, ale też dużo lepsze bezpieczeństwo, bo teraz mamy okresy przejściowe, jeżeli są zmiany w ulotce dotyczące, nie wiem, dawkowania, innych czynników ryzyka, to są okresy przejściowe, kilkumiesięczne. Przy systemie informatycznym z dnia na dzień praktycznie można by zmienić ulotkę, zaktualizować, więc tutaj korzyści praktycznie z każdej perspektywy, jakbyśmy patrzyli, są korzyści, także ekologiczne, to są tony papierów. Które każdego roku są wysokiej klasy papieru, którego zresztą notabene zabrakło. Jest tu teraz duży kryzys papieru. Dziękuję bardzo.
Panie Michale.
Jeżeli chodzi o, oczywiście o stronę, czy aptek, my pozyskujemy leki z hurtowni. Tutaj, jeżeli w hurtowniach są dane leki, to my oczywiście mamy. Tutaj ważne, żeby codziennie monitorować, zamawiać, uzupełniać stany magazynowe. To jest niezbędne i to jest proces, o który trzeba dbać. Natomiast jeżeli chodzi o te dwa czynniki, które wpływały na braki, to tu potwierdzę, dramatu nie było, aczkolwiek było zauważalne, że i na początku pandemii, podczas wojny, tu oczywiście na pewno mamy do czynienia z jakimiś brakami ze względu na to, że substancje czynne i produkcja leków odbywa się na rynku azjatyckim i pozyskanie tego, transport do Europy mógł być zaburzony. Oczywiście to samo się tyczy, jeżeli chodzi o wojnę. Niektóre leki były produkowane w Rosji, co spowodowało, że są niedostępne teraz. Ale ciekawostką było to, że przy obydwóch, a szczególnie przy pandemii, zaobserwowaliśmy, że braki mogły być, raczej były lokalnie, występowały, ale to wynikało z tego, że społeczeństwo chciało się jakby zabezpieczyć, wykupić większą leków, szczególnie na receptę, zrobić większy zapas, ponieważ no, to były szczególnie te początkowe okresy, były takim czasem niepewności i tutaj lokalnie mogliśmy spotkać to, że czegoś brakowało.
No ale ja tak pytam o te łańcuchy dostaw, dlatego że no weźmy na przykład branżę półprzewodników, czyli całą elektronikę, prawda? Tutaj Unia Europejska wyciągnęła bardzo szybko wnioski. Dzisiaj trwa debata już nie czy, tylko gdzie, w jakich okolicznościach wrócić do produkcji półprzewodników w Europie po to, żeby ten łańcuch dostaw przez tak radykalne wydarzenia jak no, czy wojna, może wojna w mniejszym stopniu, czy pandemia nie były zrywane, blokowane. Czy coś takiego w Państwa branży, jakieś takie wnioski na przyszłość udało się z tych doświadczeń wyciągnąć?
Bardzo dziękuję, panie rektorze. To jest bardzo dobre pytanie. Na początku powiem, że Sandoz produkuje w Polsce 19 miliardów tabletek rocznie. 9 miliardów jest produkowane z balku i kolejne 10 miliardów pakowane. Czyli z tej perspektywy jesteśmy największym producentem leków w Polsce. Wiadomo, jeżeli mamy produkcję lokalnie, to rośnie bezpieczeństwo Polski. No i właśnie, jeżeli pan pyta o te wnioski, to pierwszy temat jest stabilność prawa i zachęty do rozbudowy, do kolejnych inwestycji. I jest w tym momencie procedowana nowa ustawa refundacyjna, w ogóle nowe prawo farmaceutyczne tak naprawdę. I tu kluczowe założenie powinno być, że wspieramy produkcję na każdym jej etapie. Na poziomie pakowania, wytwarzania, produkcji balku. Tu nie możemy tworzyć bariery wejścia, szczególnie dla firm z zagranicznym kapitałem, w postaci wymogu na przykład pełnej produkcji. Firmy chętnie inwestują. My z naszą fabryką w Strykowie i Warszawie, to jest nasza największa fabryka w grupie. Ale decyzje podejmujemy krok po kroku. Jeżeli jedna inwestycja się zwraca, robimy kolejną. Dlatego ważne jest to, żeby to nowe prawo, które jest procedowane, jest przedmiotem wielu dyskusji, zresztą to słyszałem na forach też w poprzednich dniach, ważne, żeby ono nie tworzyło barier, a szanse. I to jest ten kierunek, w którym powinniśmy iść. Jeżeli mamy lek, nawet pakowany tylko w Polsce, to już nasze bezpieczeństwo jest lepsze. A my takie leki mamy i w gastrologii, i w kardiologii, i w innych obszarach terapeutycznych.
A z perspektywy no właśnie rynku aptekarskiego, czy pojawiło się jakieś takie wyzwanie, sięgając po to słownictwo, które słusznie zresztą tutaj pan doktor wprowadza? No bo pan wspomniał, wyzwaniem na pewno było tak, z mojej perspektywy laika to wygląda, to ta przemiana, że apteka przestała być tylko miejscem sprzedawania leków, a stała się miejscem, gdzie możemy się zaszczepić, przetestować. Bez wątpienia było to wyzwanie innowacyjne, prawda?
Tak, to
czy jeszcze
było
jakieś?
Raczej przede wszystkim innowacyjne, logistyczne. I tutaj myślę, że na pewno trzeba wspomnieć farmaceuci bardzo otworzyli się na nowe usługi, chcieli je wykonywać, ale także wyedukowali się i jakby przygotowali ten proces w aptece tak, żeby mógł przebiegać, nie zakłócając podstawowych funkcjonalności apteki, bo pamiętajmy, nie było mniej pacjentów, którzy potrzebowali leki. Farmaceuta musiał wyedukować się, certyfikat zdobyć, przystosować trzeba było odpowiednią aptekę i ułożyć ten proces tak naprawdę od początku, bo pamiętajmy, w kilku krajach w Europie szczepi się w aptekach, ale w Polsce nigdy tego się nie robiło. W aptekach nigdy nie było takiego, takiej usługi, więc na pewno tutaj mobilizacja i takie logistyczne podejście do tego spowodowało, że udało się to zrobić i możemy mówić, myślę, że o dużym sukcesie, bo mamy 2000 punktów aptecznych szczepiących i widzimy teraz w trakcie trwania pandemii, że ci pacjenci nie przyszli raz, tam rok temu, bo przypomnę, że szczepienia wystartowały w lipcu w zeszłym roku i pacjent, który się zaszczepił w tamtym okresie, już miał okazję i wracał do apteki właśnie zaszczepić się drugą dawką czy dawką przypominającą, więc już w ten sposób wydał świadectwo dla tej usługi i temu, że zaufał farmaceutom i wygodniej nawet mu często było dotrzeć i łatwiej do apteki, która często, szczególnie w małych miastach, znajdowała się w dużo korzystniejszym położeniu niż jakiś punkt szczepiący, które głównie były zlokalizowane w dużych miastach.
Mamy w zasadzie teraz taki czas, że chyba rynek opiera się w bardzo dużym stopniu na lekach generycznych. No to tutaj pytanie do pana z kolei, doktora. Jak zastosować w ogóle, jak rozmawiać o innowacjach w sektorze, w produkcji farmaceutycznej, kiedy w zasadzie mamy rynek leków generycznych?
To jest bardzo dobre pytanie. 75% wolumenowo leków sprzedawanych w Polsce są to leki generyczne. I to te leki, na przykład w momencie pandemii, czyli leki na choroby cywilizacyjne, tak naprawdę były najbardziej potrzebne. I teraz odpowiadając na pana pytanie, nakłady na badania i rozwój i czas wprowadzenia leku generycznego trwa od 3 do 5 lat. To też nie jest tak, że te badania nie kosztują i nie potrzeba inwestycji. Potrzeba inwestycji, oczywiście one są krótsze niż w przypadku leku innowacyjnego i też trzeba powiedzieć, że większość inwestycji w leki generyczne jakby kończy się sukcesem. Lek zostaje wprowadzony. I tu jest jeszcze ciekawy moment, ja też z założenia jestem optymistą, w najbliższej dekadzie, w najbliższych 10 latach czeka nas rekordowa liczba patentów, które wygasną. W skali całego świata globalnej mówimy tutaj o wręcz niewyobrażalnej sumie 500 miliardów dolarów. Z czego gro będzie w Europie. I tutaj właśnie jest...
Jeszcze bardziej powiększy ten segment leków generycznych.
Tak, i potrzeby innowacji, czyli ta potrzeba dobrego klimatu do wdrażania innowacji. Bo innowacje mogą być w Polsce, ale mogą być w innym kraju. Więc tutaj patrząc konkretnie z perspektywy Polski, ważne, żeby ten klimat był, bo liczba leków to jest rekordowa. Nigdy w historii tyle leków nie będzie wprowadzonych, co oznacza też zupełnie jakość życia dla pacjentów, dostępność terapii, efektywnych kosztowo, które dzisiaj nie są dostępne albo w wąskiej grupie, więc patrzę optymistycznie. Natomiast ten klimat, pozytywny klimat inwestycyjny jest absolutnie kluczowy i jeszcze raz powtórzę, mam nadzieję, że tutaj nowa ustawa farmaceutyczna to w pełni uwzględni. Mm-hmm.
Rozumiem, że to w zasadzie taka kwestia, która chyba w segmencie aptekarskim nie ma większego znaczenia, ważne, żeby był w hurtowni.
Właśnie, jeżeli chodzi o ilość generyków, zgadzam się, generyków jest coraz więcej i jeżeli chodzi o rolę apteki i wydawanie leków generycznych i przede wszystkim musi być dostępność. Po drugie, nie wystarczy wydać lek generyczny, tylko trzeba też odpowiednio poinformować pacjenta. Tu zadbać o jego bezpieczeństwo, wytłumaczyć mu często i pod tym kątem, z racji, że takie ilości preparatów dostępnych są na rynku, czasami szczególnie starszy pacjent może przez przypadek pomylić się, czy potrzebuje tej ostatniej takiej doradztwa, żeby upewnić się, że jest wszystko okej, że to jest ten lek, który miał przepisany. I tu naszą rolą jest, tak jak powiedziałem, mieć dostępny ten lek. Drugie, zaopiekować się tym pacjentem pod kątem doradztwa farmaceutycznego. I tu powiedzmy ze swojego podwórka, jako reprezentant sieci franczyzowej Dr. Mac, my cały czas myślimy o jakichś innowacyjnych rozwiązaniach, które wesprzą, będą wspierać ten proces kontaktu, rozmowy i przekazywania informacji pacjentowi, a także ułatwią dostęp do rzetelnej informacji na temat leków. I tu wdrożyliśmy aplikację, która pozwala zbierać wszystkie informacje na temat leków, które pacjent stosował wcześniej, stosuje teraz. Pozwala również przesyłać notatkę dotyczącą leków, ale mówię tu w kontakcie pacjent-farmaceuta, jeżeli jest coś istotnego związanego z prawidłowym przechowywaniem, jakąś zmianą, która zaszła w dawkowaniu i wynika z preskrypcji też lekarzy, bądź innej ważnej informacji o czasie stosowania, ta aplikacja pozwala jakby zachować tą wiedzę, którą pacjent dostaje w aptece, ją odtworzyć w dowolnym czasie. Pacjent jest w ten sposób zabezpieczony, bo często bywa tak, że pacjent słucha w aptece wszystkich informacji, no ale przy dużej ilości leków tych informacji często jest tyle, no, że po prostu zapomina o nich, co wpływa później na ryzyko jakichś błędów podczas farmakoterapii. A dodatkowo w takiej aplikacji na przykład może, jeżeli jest dalej niepewny, nie dopytał czegoś, może praktycznie przez cały dzień w postaci obecnie czatu online ze specjalistą, z magistrem farmacji w każdym czasie się skontaktować, ewentualnie dopytać. I tu w kontekście właśnie tej ilości leków, tych nowości, tu o tym właśnie, o czym mówił mój przedmówca, my musimy też zaopiekować się tym pacjentem pod kątem tej opieki farmaceutycznej.
To na koniec już zapytam, bo chociaż to chyba najtrudniejsze pytanie, przynajmniej biorąc pod uwagę to, o czym regularnie ostatni raz kilka tygodni temu mogliśmy czytać w gazetach, czyli problem z dostępnością niektórych leków poprzez różne sytuacje związane z wykupywaniem, wywożeniem za granicę. Jak panowie, znowu z dwóch różnych perspektyw, zapewnić to bezpieczeństwo lekowe przede wszystkim w Polsce, no ale w dalszej perspektywie także w Europie, to poproszę pan dr Pietrucha najpierw.
Dziękuję. Jeżeli mówimy o ryzyku wywozu leków, to tak naprawdę to mówimy o lekach innowacyjnych, więc z punktu widzenia leków wysokopopulacyjnych w przypadku chorób cywilizacyjnych, to raczej takiego ryzyka nie ma. Tutaj jest innego rodzaju ryzyko. No, obecny system refundacyjny w Polsce, ale też trzeba powiedzieć uczciwie, w innych krajach Europy, no powstał dekadę temu, w zupełnie innych realiach, przy zupełnie innym poziomie inflacji, tak? Zatem bez szybkich zmian właśnie dotyczących chociażby, nie wiem, inteligentnych zakupów, wielu zwycięzców przetargów, na przykład kary czy różnego rodzaju opłaty, żeby były adekwatne do wartości przetargu i tak dalej, i tak dalej. To jest obszar, gdzie muszą nastąpić zmiany szybko, bo widzimy to już w części moleku, szczególnie tych mniej wolumenowych, że następuje molekuł, czyli substancji czynnych, gdzie po prostu następuje nadmierny offshoring, nadmierna konsolidacja. Offshoring, czyli jakby skrócenie łańcuchów dostaw polegające na jego podzieleniu, czyli kolejne ryzyka w kolejnych elementach łańcucha dostaw rosną tak naprawdę w dużym uproszczeniu. No i tutaj widzimy i mamy już taki pierwszy przykład i w Europie, i w Polsce, gdzie w niektórych molekułach, czyli substancjach czynnych, po prostu ich zabrakło, tak? I tutaj działania muszą być, to jest absolutnie kwestia cen, jest absolutnie priorytetem numer jeden, bo w przyszłym roku naprawdę ciężko będzie zrównoważyć koszty i ceny.
Panie Michale. No,
mi zostaje się przede wszystkim tutaj też zgodzić z przedmówcą, który wskazał wiele aspektów.
Bliżej mikrofonu.
Jeżeli chodzi o apteki, no bezpośrednio, jak mówiłem wcześniej, my pozyskujemy leki z hurtowni. Jeżeli w hurtowni leków nie ma, no to mamy też problem z dostępnością ich w aptekach. Oczywiście cały czas po naszej stronie monitorowanie, czy jest dostępny. Jeżeli jest, to zapewnienie tej dostępności. Jeżeli chodzi już trochę odchodząc nawet od branży aptecznej, no myślę, że choćby te dwa powody, o których na początku rozmawialiśmy, pandemia, wybuch wojny na Ukrainie, w jaki sposób na przyszłość myślę, że możemy zapobiec brakom wynikającym choćby z tych przyczyn, no to produkcja też właśnie leków u nas na rynku, bądź przynajmniej w Europie.
Bardzo obu panom dziękuję za udział w panelu. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i tym, którzy nas tutaj słuchają na żywo, i tym.